Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dobra, spróbujemy tutaj. Witam serdecznie. O, super. Teraz witam serdecznie. O, wiem, że jesteście, wiem, że żyjecie teraz, wiem, że słuchacie, że jest komu głosić. Tak w ogóle, wiecie, jak człowiek zaczyna głosić Słowo Boże i go gdzieś zapraszają, to w ogóle się cieszy, że go zaprosili. No to jest wielki przywilej, że gdzieś możesz pojechać i usłużyć Słowem Bożym. Ale jak już jesteś naście lat w służbie i cię zapraszają w różne miejsca, to po czasie już nie chcesz jechać po to, żeby wygłosić po prostu Słowo, ale zastanawiasz się, nie wiem, ja przynajmniej zastanawiam się, Boże, co mogę wnieść do tego miejsca? Jak mogę usłużyć moim darem łaski w tym miejscu, w tym czasie, do tych ludzi? Innymi słowy, co Duch chce mówić do Kościoła w tym czasie? Co Duch chce mówić do Kościoła Elim w Cieszynie? Bo ja głoszenia mam wystarczająco. Dlatego jeśli jadę gdzieś, to myślę sobie, chcę coś wnieść. Chcę coś przynieść do tego Kościoła. Więc nie wiem, czy pamiętacie o czym, jak tutaj byłem w niedzielę ostatnim razem, czyli pierwszym razem. Chyba nie było źle, skoro pastor zdecydował się raz jeszcze zaprosić. Czyli tak wiele herezji nie głosiłem. Ale czy ktoś z was pamięta, o czym mówiłem? O sztafecie, świetnie. O przekazywaniu pałeczki kolejnemu pokoleniu. I demonstrowałem tutaj taki filmik, jak biegacze biegną w tej sztafecie, przekazują sobie pałeczkę jeden drugiemu. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem o tym, że możesz mieć fantastycznych biegaczy w tej sztafecie, ale jeśli nieumiejętnie przekażą pałeczkę, to przegrają cały wyścig. To nic, że bieg najszybciej, ale w tym wyznaczonej strefie zmian niewłaściwie, nieumiejętnie przekazał pałeczkę i ten drugi stracił i w sumie wszyscy stracili. Myślałem sobie, nawiążę znowu do biegaczy, żeby w jakiś sposób kontynuować. Może nie o sztafecie dzisiaj, ale taki przykład na początek w kontekście 100-metrowego sprintu. Nie wiem, czy wiecie, ale do 60 roku nikt nie przekroczył, albo tak, nikt nie przebiegł 100-metrowego odcinka dystansu poniżej 10 sekund. W tamtym czasie mówiono, że to jest niemożliwe, aby człowiek przebiegł dystans 100 metrów poniżej 10 sekund. Aż pewnego dnia ktoś to zrobił. Od tamtego czasu wszyscy sprinterzy na 100 metrów pokonują ten dystans poniżej 10 sekund. O czym chcę mówić? Chcę mówić dzisiaj o pokonywaniu granic. Granic nie tych fizycznych, ale granic mentalnych, które posiadamy w naszych umysłach, w naszych sercach. Ponieważ ktoś założył te granice tym wszystkim biegaczom i wszyscy myśleli, że nie da się zejść poniżej 10 sekund. Ale ktoś prawdopodobnie stwierdził, no nie, to jest do pokonania. I kiedy tylko ktoś to zrobił, okazało się, że wszyscy inni mogą podążać za nim. Przekraczanie granic, ponieważ jak tutaj siedzimy, wiecie, my wszyscy mamy jakieś granice. Mentalne granice. Ale również jako Kościół posiadacie jakieś granice. Mentalne granice, które trudno nam przekroczyć. To sprawia, że nieustannie poruszamy się po takiej dobrze nam znanej mapie, która jest dla nas bezpieczna i nie wykraczamy poza tą granicę tego, co już jest nam dobrze znane, co jest bezpieczne. Ale to z kolei sprawia, że pozostajemy w miejscu stagnacji, w miejscu czegoś, co jest bardzo przewidywalne, co jest stałe, ponieważ nikt nie odważy się wyjść poza granicę tego, co wszyscy zawsze myśleliśmy, że można albo nie można. Więc chciałbym dzisiaj mówić o przekraczaniu granic. Może powiesz, nie mam, pastorze, żadnych granic. Uwierz mi, masz, ja je mam. I zadanie Pana Boga jest ciągle łamać w nas te granice. Ponieważ śpiewaliśmy dzisiaj, tak na marginesie, fantastycznie gracie, fantastycznie śpiewacie. A jak masz na imię? Estera, ty w ogóle jesteś bardzo podobna do takiej... kojarzysz? Wiesz do kogo? Nie, bo tak się uśmiechnęłaś, jakbyś wiedziała. Trudno mi wymówić jej nazwisko, ale bardzo podobnie. I śpiewaliśmy taką piosenkę, nic nas nie oddzieli od Twojej miłości. Wiecie, to jest prawda. Nic nas nie oddzieli od Jego miłości. A więc my możemy być w Jego miłości, a i wciąż w tym samym czasie nie wykonać tego, do czego Bóg nas powołał. To są dwie różne rzeczy. Mieć Bożą miłość, ale pozostać w bezpiecznym miejscu, zachowawczo działać, funkcjonować i wtedy nie osiągniemy tego, co Bóg dla nas przygotował. Chciałbym wam trochę rzucić wyzwanie dzisiaj. Bo jeśli mam tu przyjechać, to myślę sobie, coś rzucę. Coś rzucę. Tak naprawdę Słowo Boże za zadanie ma rzucać nam nieustannie wyzwania. Ono ma nas rozciągać. Pokazywać, że z Bogiem, przecież śpiewaliśmy, wiecie, jestem bardzo wyczulony na to, co śpiewamy. Więc kiedy śpiewamy, On wszystko może, a później mówimy, to jest niemożliwe, tamto jest niemożliwe, tego nie mogę, tamtego nie mogę, mówię, to śpiewamy sobie. Śpiewamy sobie. Niektóre piosenki, jedna z nich tutaj też była skierowana nie do Pana Boga, ale na przykład do siebie nawzajem. I ja zawsze zachęcam Kościół, śpiewajmy do siebie nawzajem, bo ta piosenka ma w zamiarze budować naszą wiarę. Przyjdźmy do tronu. My nie śpiewamy tego do Pana Boga. O, przyjdźmy do tronu. My śpiewamy to do siebie nawzajem. Kiedy obracam się do tego, który stoi po mojej lewej albo po prawej, mówię, o, przyjdźmy do tronu, odważnie. Zachęcam go w ten sposób. Więc istotne jest to, co śpiewamy, istotne jest to, co z tym robimy. Istotne jest to, co robimy ze Słowem Bożym, które jest głoszone. Wierzę, że zrobiliście coś z tym Słowem, które ostatnio tutaj głosiłem. Bo jeśli nic nie robimy, to nie ma sensu mnie zapraszać następnym razem. Nie, ja bardzo lubię tutaj przyjechać i bardzo lubię, i to nie jest kurtuazja, bardzo lubię waszego pastora i żonę pastora. Bardzo, bardzo skromni, bardzo pokorni ludzie, którzy kochają Pana Boga i cenię sobie takich ludzi, którzy służą Panu Bogu w wierności, ale wiem, że i wasz pastor ma pewne granice. Ja wiem dlatego, że ja sam mam różne granice i Pan Bóg rzuca wyzwanie tym granicom w moim umyśle również. Przez różnych ludzi, przez różnych kaznodziejów, których również spotykam i zapraszam. Więc to jest normalne. To jest normalne. Wiecie, pewien człowiek kiedyś powiedział coś takiego. Nie możemy żyć wyłącznie tym, co rozumiemy, ponieważ przestajemy rosnąć. Nie robimy postępów. Podróżujemy tylko znanymi nam drogami, którymi jeździliśmy przez całe nasze chrześcijańskie życie. Jako chrześcijanie zawsze będziemy żyli pomiędzy tym, co rozumiemy, a tym, co jeszcze pozostaje niezrozumiane. Pytanie, czy wyjdziemy poza te granice? Tego, czego nie znamy. Tego, czego się często boimy. Wolimy pozostać w naszej strefie komfortu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mnóstwo ludzi większość swojego życia spędza na stąpaniu po dobrze znanym im gruncie. Nie wychodzą poza to, co jest znane. To, co znane, jest bezpieczne. To, co nieznane, zawsze niesie za sobą pewien element ryzyka. Zauważcie, że my nie boimy się tego, co było wczoraj, my nie boimy się nawet tego, co jest dzisiaj, my zawsze boimy się tego, co jest jutro. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj, dzisiaj my znamy, ale nie wiemy, co jest jutro. Zawsze boimy się jutra. To jest nieznany teren. Tam jeszcze nie byliśmy. Nie byliśmy w dniu jutrzejszym. Więc może nas napawać pewnego rodzaju obawą. Czy w życiu to, co nas najbardziej przeraża, to nie to, co widzimy naszymi oczami, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale my nie patrzymy naszymi oczami. My widzimy oczami, albo tak, my patrzymy przez oczy. Oczy są tylko narzędziem. Ale to, co widzisz, podpowiada ci twój umysł, a nie oczy. Dlatego te granice są w naszym umyśle. Dlatego potrzebujemy zobaczyć, co w nim, co w moim umyśle jest zblokowane. Co mnie blokuje, co mnie hamuje. Co nie pozwala mi pójść dalej? Co nie pozwala wam jako Kościołowi pójść dalej i przekroczyć pewne granice? To mogą być różne granice. Przez lata wytyczane nam przez nauczycieli w szkole, że nikim nie będziesz, ty to się nie nadajesz. To mogą być granice, które wytyczały nam nasze słabości, nasze niemoce. To mogą być granice, które postawiliśmy sobie poprzez różnego rodzaju porażki, niepowodzenia, które odnieśliśmy w naszym życiu, w naszej służbie, w służbie Kościoła. Mówimy, to nie da się tego przekroczyć, nie da się pójść dalej, nie da się z tym nic zrobić. Musimy pozostać w miejscu, w którym jesteśmy i tak po prostu będzie zawsze. Wszystko to są niewidzialne granice, które istnieją w naszych głowach. Ale musicie wiedzieć, że nigdy nie dowiemy się, co się kryje z tamtej strony, jeśli nie przekroczymy tej granicy. Nie jesteście ciekawi? Nie jesteście ciekawi, co by mogło być, gdybyście jako Kościół przekroczyli pewne granice, których boicie się przekroczyć? Wiecie, kiedy Kościół umiera? Kiedy zaczyna bardziej żyć tym, co było w przeszłości, aniżeli tym, co jest w przyszłości. Chwała Bogu za przeszłość. To jest łaska Boga, to, co Bóg tutaj uczynił. A uczynił niesamowite rzeczy. Kiedy patrzę na was, widzę Bożą łaskę. Kiedy patrzę na ten piękny budynek, widzę Bożą łaskę. Ale możemy mieć duży budynek i małych ludzi. Duży budynek z ludźmi z małym myśleniem. Z myśleniem pełnym różnego rodzaju ograniczeń. Ograniczających Boga tylko do tego, co On zrobił w przeszłości, niewierzący w to, że On może coś zrobić tu i teraz albo w naszej przyszłości. Jakie granice nosisz w swojej głowie? Jakie granice widzisz w swoim życiu? Czego się boisz? Wiesz, że Bóg cię do czegoś powołuje, ale boisz się przekroczyć tę granicę. Jeśli chcemy dojść do miejsca przeznaczenia, które Bóg ma dla nas w życiu, musimy przekraczać granice tego, co znane, tego, co naturalne, tego, co bezpieczne i wchodzić na teren nam nieznany, tego, co ponadnaturalne tego, co po ludzku wydaje się być niemożliwe. I historia daje nam wiele przykładów tego typu ludzi. Spójrzmy na list do Hebrajczyków. 11 rozdział. Bohaterowie wiary. Czytamy, że przez wiarę Noe zbudował arkę. Przez wiarę Abraham udał się na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia. Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez rodziców. Przez wiarę Izrael opuścił Egipt. Przez wiarę runęły mury Jerycha. Innymi słowy, przez wiarę przekroczyli granice tego, co nazywa się niemożliwe. Zrobili coś nowego, zrobili coś przełomowego, czego nikt wcześniej nie zrobił. Powiedzcie mi, ile arek było zbudowanych przed Noem? Nie było. Ktoś się musiał odważyć, ktoś musiał przekroczyć granicę zdrowego rozsądku, kiedy wszyscy mówi, co ty robisz? Chłopie, jaki deszcz? Nigdy nie padało. Przekroczył granicę. Zrobił coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. Zobaczcie, po tym jak autor listu do Hebrajczyków wymienia tych wszystkich bohaterów wiary, to kilka wersetów dalej dodaje, że z tego też powodu również i my. My, którzy żyjemy dzisiaj, współcześni wierzący, otoczeni jesteśmy rzeszą świadków, tych, którzy biegli przed nami. Przekroczyli granice tego, co nieznane. Przeszli z tego, co ludzkie, do tego, co boskie. Przeszli z tego, co naturalne, do tego, co ponadnaturalne. Uwierzyli, że z Bogiem rzeczywiście, uwierzyli, że to, co śpiewali na niedzielnych nabożeństwach, rzeczywiście może się zrealizować. Ktoś któregoś dnia śpiewał i powiedział, hej, zauważyliście, że od lat śpiewamy tą piosenkę, ale my nie wierzymy w to. My pozostajemy w bezpiecznym miejscu. Albo wierzymy w to, co śpiewamy, albo po prostu uprawiamy religię, nie zastanawiając się, co śpiewamy. Śpiewam, bo lubię tą piosenkę. Ja lubię wiele piosenek. Pozwólcie, że szybko wspomnę tylko o kilku granicach, które mogą pojawić się w naszych umysłach. Pierwsza granica brzmi, jestem za młody. To chyba bardziej do tego sektora muszę się skierować. A widzę, że tak. Jak głoszę, to młodzież siada z prawej strony, tutaj widzę z lewej strony. Jestem za młody. Nie mogę zrobić tamtego, nie mogę zrobić tego. No, czuję, że Bóg mnie do czegoś powołuje, ale jestem za młoda. Tą samą granicę musiał przełamać Jeremiasz, kiedy Pan Bóg go powołał na proroka. A on mówi, Panie, ja jestem młody, nie potrafię mówić. A Bóg mówi, nie tędy droga. Jestem za młody. Ale pozwólcie, że przejdę na drugą stronę i kolejna granica brzmi, jestem za stary. Już Bóg nie może mnie użyć, już mam swoje lata. Kto ci to powiedział, że jesteś za stary? Ile Sara miała lat, kiedy urodziła? 90 ile? Jak urodziła? 90? Sara? 90? Kobieta w 90 roku życia? Nie, no przecież mówili jej, że to jest niemożliwe. Że jej okres rozrodczy już dawno przeminął. Mogła zaakceptować to, powiedzieć nie da się przekroczyć tej granicy. Ale bardziej wolała uwierzyć w to, co Bóg mówi. I przekroczyła tę granicę. I czytamy, że poczęła. Jestem za stary. Jestem za młody, nie da się, nie można, próbowaliśmy kiedyś? Jak ja już słyszę, wiecie, kiedy rozmawiam z moimi liderami w kościele i jak któryś mi mówi, tego się nie da, pastorze. Ja mówię tak, możecie mówić wszystko, tylko proszę nie używajcie tego zwrotu, że tego się nie da. Jako ludzie wierzący nie zostaliśmy... Ja wiem, że musimy znać swoje ograniczenia. Wiem to. Każdy z nas je posiada. I pokora oznacza, że ja również potrzebuję uznać swoje ograniczenia. Ale dzisiaj nie o tym mówię. Dzisiaj mówię o pewnych fałszywych wyobrażeniach, fałszywych granicach, które nosimy w swoim życiu, które zatrzymują nas w miejscu stagnacji, tak iż nie doświadczamy czegoś nowego z Bogiem w życiu, w służbie. Wierzę, że Pan Bóg chce przełamać trochę granic dzisiaj. Granica typu nikt tego wcześniej nie zrobił. No właśnie o to chodzi. Że zawsze ktoś musi być pierwszy. Nikt wcześniej nie przebiegł 100-metrowego odcinka poniżej 10 sekund. To jest niemożliwe dla człowieka, mówili. Aż ktoś to w końcu zrobił. Zawsze musi być ktoś pierwszy. Kto przestanie godzić się ze status quo. Z tym, że rzeczy po prostu są. Ktoś, kto przestanie godzić się z miernotą, z przeciętnością, z byle jakością. Teraz jeśli ludzie niewierzący przekraczają tego rodzaju granice, o ileż bardziej my z Bogiem możemy przekroczyć różne granice, które mamy. O ileż bardziej my jako Kościół możemy przekroczyć pewne granice. Kiedy myślę o Kościele, wiecie, z reguły myślę o granicach, które narzuciła nam przez lata religia. I my nawet nie widzimy tych granic. Mamy pewnego rodzaju martwy punkt w naszym życiu. Wiecie, że każdy z nas ma coś takiego jak martwy punkt? Ogólnie w życiu są 4 obszary. Pierwszy obszar to jest obszar publiczny. To jest Bóg, ty i inni ludzie. To, co widać publicznie. Drugi obszar to jest obszar prywatny, twój prywatny obszar, to jesteś ty i Bóg tam jest. Trzeci obszar to jest obszar proroczy, w tym obszarze jest tylko Bóg. I czwarty obszar, wiecie jaki to jest? Czwarty obszar, słuchajcie, to jest martwy punkt, w którym jest Bóg i inni, ale nie ma ciebie. Martwy punkt oznacza, że wszyscy to widzą oprócz ciebie. Dlatego potrzebujemy innych ludzi w naszym życiu, ponieważ mamy martwe punkty i niektórzy, czasami ludzie muszą nam powiedzieć o tym martwym punkcie, którego nie widzę. To jest tak, kiedy jedę samochodem, wiecie, że jest coś takiego jak martwy punkt, kiedy jedziesz samochodem? To znaczy, że w pewnym momencie, kiedy patrzysz w lusterko, nie widzisz samochodu, który ci wyprzedza. Dopóki ten, który siedzi obok ciebie, nie powie ci, słuchaj, auto nadjeżdża. Naprawdę? Nie widzę w lusterku. Pamiętam, miałem jedną czy dwie sytuacje w moim życiu taką, gdzie chciałem zjeżdżać na boczny pas, wymijać i nie byłem świadomy tego, że obok mnie już jest samochód, który wyprzedza. Znalazł się w martwym punkcie. Wiecie również, że jako Kościół my możemy mieć swój martwy punkt. Jako Kościół możemy dorastać w czymś, wzrastać w czymś i nie widzieć pewnych rzeczy, ponieważ jesteśmy w środku tego. Dopóki ktoś nie przyjdzie i nie powie nam, słuchajcie, nie widzicie tego? Dlatego tak ważnym jest, żeby słuchać też głosów z zewnątrz. Głosów z zewnątrz. Kto jest waszym głosem z zewnątrz dzisiaj? Co on widzi, czego wy nie widzicie? Tak wiele martwej religii jest w naszych kościołach. Rzeczy, do których przywykliśmy. I tak jak wspominałem wcześniej, ilekroć robimy rzeczy, nie wiedząc, dlaczego je robimy, to uprawiamy religię. Ja pamiętam, do 19 roku życia byłem w kościele katolickim i wykonywałem różnego rodzaju gesty, formy, kiedy byłem na mszy. Pękałem, uderzałem się w coś tam. I wiecie co, ja nigdy nie wiedziałem, po co ja to robię. Robiłem te rzeczy, bo wszyscy robili. Teraz moment, w którym robisz coś, nie wiedząc, dlaczego to robisz. Były takie dwa fajne momenty, kiedy wszyscy żeśmy na koniec zaklaskali. Zastanawiam się, ile osób wie, po co klaskaliśmy. Komu klaskaliśmy? Czy to teraz, bo ja jestem ciekaw, czy to było dla zespołu, że ładnie zaśpiewali, zagrali? Czy klaskaliśmy dla siebie, że ładnie zaśpiewaliśmy? Czy dla Pana? Ja wiem, że wiecie, ale używam to jako przykład, że czasami możemy robić pewne rzeczy, nie wiedząc dlaczego. Już dawno zapomnieliśmy, po co to było. Ponieważ kiedyś tak robili. Znacie tę historię, kiedy córka patrzy na mamę i mama wkłada kurczaka do brytwanki i obcina z prawej i z lewej strony tego kurczaka. I mówi, mamo, dlaczego ty obcinasz tego kurczaka z prawej i z lewej? Wiesz co? Właściwie nie wiem, moja mama tak robiła, więc też tak robię. Więc poszła do babci i mówi, babciu, powiedz, dlaczego ty obcinasz tego kurczaka z prawej i z lewej, zanim go wsadzisz do brytwanki? On mówi, wiesz co? Nie wiem, no moja mama tak zawsze robiła, więc też tak robię. Więc poszła do prababci. Mówi, prababciu, dlaczego ty obcinasz tego kurczaka z prawej i z lewej, zanim włożysz go do brytwanki? Ona mówi, wiesz co, bo kiedyś nie mieliśmy takich dużych brytwanek. I my dzisiaj w 2020 roku możemy praktykować pewne rzeczy, nie wiedząc dlaczego, ponieważ 20 lat temu czy 30 lat temu bracia zrobili tak i tak, ponieważ takie były okoliczności i sytuacje i tak trzeba było, ale przez lata myśmy już wyszli z tego miejsca, ale dalej praktykujemy pewne rzeczy, nie wiedząc już dlaczego. Nie wiemy, dlaczego je robimy. Mogło być tak, że na przykład kaznodzieje nigdy nie wychodzili poza tą granicę. Teraz co, jeśli ktoś wychodzi? Ale zaraz. Głoszący nigdy nie wychodził poza tą strefę. No i co? Teraz, co się stało? Mówię też, ale wierzący nigdy nie chodził tak po kościele, jak głosił. Łamiesz nasze granice. Czujemy się niebezpiecznie, pastorze, bo możesz nas wziąć za przykład. Czuliśmy się bezpiecznie tam za filarem. W ogóle, żeby kaznodzieja tak chodził, kręcił i tak dalej, że to masakra. Używając języka młodych. Masakra. Moje pytanie jest, komu to przeszkadza? Komu to przeszkadza? Bogu? Czy Bóg jest zainteresowany formą? Czy tym, co się dzieje tu? Ja wierzę, że Duch Święty, kiedy mówię i żartuję w tym wszystkim, podaję różne przykłady, wierzę, że Duch Święty akcentuje różne rzeczy w waszym osobistym życiu, ale akcentuje różne rzeczy w życiu tego Kościoła. Pewne granice, które są i nigdy ich nie przekroczyliśmy, nie wiedząc dlaczego. Jakimś trafem baliśmy się. Baliśmy się tego. Zobaczcie, co czytamy w Księdze Jozuego. W 3 rozdziale. Gdy użycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów, lewitów niosących ją, to także wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść. I teraz uwaga. Bo tą drogą przedtem nigdy nie szliście. Wierzę, że jest przed wami droga, którą nigdy wcześniej nie szliście. Pan Bóg chce was poprowadzić tą drogą. Pytanie, czy odważycie się wyjść poza dobrze wam znaną mapę, po której się ciągle poruszaliście. Czy będziecie gotowi zaufać, uwierzyć? Pamiętajcie, przez wiarę. Boże, boimy się tego. Wolimy poczucie bezpieczeństwa tutaj, ale przez wiarę. To jest wyzwanie zapewne dla przywódców Kościoła, ale to jest wyzwanie dla każdego z nas. Ponieważ wszyscy stanowimy ten Kościół. Nie tylko przywódcy. Nawet jeśli przywódcy zdecydują się wyjść poza pewne granice i dobrze im znane miejsca, to pytanie, czy podążacie, będziecie podążać za nimi? Czy pojawią się krzyki? Tego nie było. U nas tego nigdy nie było. U nas tak nigdy nie było. Pamiętam, ostatnio siedzieliśmy na obiedzie z waszymi pastorami i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I to, co zauważyłem, to silne pragnienie przemian. Silne pragnienie pewnego rodzaju poruszenia duchowego. I chwała Bogu, że to się rodzi w pastorach. Bo to zawsze się powinno zrodzić od góry. Dzisiaj Korneliusz czytał o tym, że rzeczy spływają z góry. Psalm 133. Jak olejek, który płynie z głowy na resztę. Nie musimy pozostać w naszych dobrze nam znanych miejscach, w naszych dobrze nam znanych ławkach. Ostatnio byłem na pogrzebie, nie na pogrzebie, na rocznicy ślubów w Kościele katolickim. Wiecie, i zauważyłem, że tam były tabliczki z nazwiskami. Pomyślałem sobie, to jest ciekawe. W niektórych naszych kościołach brakuje tylko tabliczek z nazwiskami na ławkach. A już niedaleko niektórzy z nas są, wiecie. Możemy się śmiać. Ja wiem, że mamy wszyscy ulubione miejsce. Ja też mam. W każdym kościele to jest. I nie mówię o tym, że to jest moje ulubione miejsce. Dobrze jest mieć swoje ulubione miejsce. Chcę tylko powiedzieć jedno, że a też taki przykład znamy. I to przyszła osoba pierwszy czy drugi raz do kościoła. Nie powiem, w którym to było kościele. I zaczynało się nabożeństwo tuż przed spotkaniem. Przyszła pewna starsza, dystyngowana pani. Podeszła do tej osoby, która była pierwszy czy drugi raz i powiedziała, przepraszam, ale to jest moje miejsce. Na faktach. To się dzieje w naszych kościołach. Na naszych oczach. Życie wychodzi z kościoła. tradycje, formy, religia przejmują kontrolę, bo wolimy pozostać w dobrze nam znanych miejscach, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Ale człowiek, który nieustannie szuka poczucia bezpieczeństwa, nigdy w prawdziwie nie będzie żył. Znam osoby, które teraz podczas tej całej pandemii nigdzie się nie ruszały. Przez kilka miesięcy były, można powiedzieć, zaspawane w domu, szukając poczucia bezpieczeństwa. Z całym szacunkiem dla tych osób wiem, że jesteśmy w różnym wieku, mamy różne schorzenia i tak dalej. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jako pastor staram się mieć wrażliwość na tą całą sytuację, staramy się w Kościele również ważyć to. Ale wiecie, ta cała sytuacja pokazała mi coś ciekawego. Że człowiek, który za wszelką cenę szuka poczucia bezpieczeństwa, nigdy tak naprawdę nie będzie prawdziwie żył. Oni się w cudzysłowie zaspawali. Pomyślałem sobie, cóż z tego, że czują się w tym domu bezpieczni, jeśli przestali żyć. Przestali żyć. Bóg nas powołał do życia. Cóż z tego, jeśli w naszym kościele zaspawamy się, bo chcemy się czuć bezpiecznie, nie wpuścimy takiego Wojtka Walaszczyka, żeby nie powiedział pastorze czegoś, co nami poruszy. Jeśli nie będziemy żyć. Widzicie, że Bogu nigdy nie chodziło o poczucie bezpieczeństwa, ale o życie? Dlatego sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli nieustannie będzie przekraczał pewne granice, wchodził w rzeczy nowe i niepewne, nieznane. Ponieważ Bóg mówi, droga, którą szykuję dla was, to droga, którą nigdy wcześniej nie szliście. Pytanie, czy zdecydujecie się wejść na tą drogę? I Bóg pokazuje nam również, co zrobić z tym. Mówi, że mają patrzeć cały czas. Patrzeć na arkę, która idzie przed nimi. Wiecie, co symbolizowała arka? Chrystusa, obecność Bożą. To znaczy, że my możemy wejść w miejsca, w których nie byliśmy, nieustannie patrząc na Chrystusa, dokąd On nas prowadzi. On daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie zamykanie się, nie stagnacja, nie opór przed wszelką zmianą, którą Bóg chce przynieść. To nie jest rozwiązanie. Zamknięcie się w kościele, zamknięcie się w domu, zamknięcie się w swoich tradycjach. Rozwiązaniem jest iść w miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Podążając za Chrystusem, słuchając tego, co On mówi nam na każdym kroku. Patrzeć na Niego. Bo to jest to, o czym mówi ten fragment. Mówi, kiedy będziecie szli, mówi, uważajcie, bo to jest nowa droga. Ciągle patrzcie, podążajcie za Nim. Patrzcie na Niego, podążajcie za Nim. Patrzcie na Niego. Patrzcie na arkę. Podążajcie za Nią. I wiecie, dokąd doszli? Już kończę. Wiecie, dokąd doszli? Wiecie, gdzie weszli? Do ziemi obiecanej. Przestali się już kręcić po pustyni w kółko. Weszli do miejsca obiecanego, do ziemi obiecanej, które Bóg przygotował. Ale musieli zrobić to przez wiarę. Oni oczywiście chcieli wracać do Egiptu. bo tam mieli czosnek i cebulę. Bóg mówi, przygotowałem dla was coś o wiele, wiele większego, lepszego. Czy się odważycie? Kościele Elim w Cieszynie. Wierzę, że Pan Bóg zadaje to pytanie wam. Czy się odważycie wejść na nową drogę? Przekroczyć pewne granice, które macie? Czy się odważycie zrobić coś nowego? Czy odważycie się skonfrontować różnego rodzaju obszary, gdzie występuje martwa religia, tylko zewnętrzna forma? Na koniec, jeśli mógłbym ten wspaniały zespół poprosić jeszcze. I ta piosenka nic nas nie oddzieli. Którą śpiewaliśmy. Wiem, że to, co teraz zaproponuję, będzie pewnego rodzaju wyzwaniem dla niektórych, ponieważ ta piosenka to jest ta taka bardzo żywa, rytmiczna piosenka, prawda? Okej. Okay. Wiecie, ja podczas uwielbienia czasami lubię odwrócić się, spojrzeć na Kościół, zobaczyć, jaka jest dynamika spotkania, zobaczyć to i tamto, jaka jest temperatura w Kościele. I gdybyśmy tak wdrożyli to słowo, co mówiłem, i gdybyśmy przekroczyli pewne swoje granice, takiej dostojności religijnej, której nie wypada nam radośnie i głośno zaklaskać. Czasami klaszczemy tak, wtedy mówię w kościele zawsze tak, słuchajcie, albo klaszczemy, albo nie klaszczemy. Albo to ma sens, albo to nie ma sensu. Może znienawidzicie mnie, już więcej nie zaprosicie, ale naprawdę, pastorze, chciałbym coś zostawić, jakiś depozyt. Ja wiem, że tu nie chodzi, wiecie, teraz, że teraz jak wszyscy zaklaskamy tak z życiem, to my zmienimy te wszystkie granice. Nie o to mi chodzi. Tylko pokazać, że dla niektórych z was to będzie trudne przełamać tą granicę. A to jest tylko zewnętrzna rzecz, która oczywiście, daj Bóg, żeby była czymś, co wypływa z naszego wnętrza, a nie dlatego, że pastor Wojtek kazał. A tak wiecie, tak dla nas samych, tak jako takie ćwiczenie duchowe. W przełamywaniu granic. Jak żeby to było wchodzić do kościoła, gdzie wszyscy żyją i są radośni, cieszą się, nie mogą się doczekać do tego, aż pierwsze dźwięki będą tutaj wybrzmiewać. Spróbujemy, kościele? Tak jako takie ćwiczenie, wiecie. Jako takie ćwiczenie. Jakbyśmy tak wszyscy naprawdę w jedności, bo to czasami to jest kwestia, wiecie, kiedy pastor prosi, zróbmy coś, to my jak samym aktem jedności powinniśmy to zrobić. Nie mówię teraz o mnie, ale mówię o waszym pastorze. A czasami to jest tak, ja nie, a mnie się już nie chce, a ja już to kiedyś robiłem. A wiecie, trudno jest coś zrobić, podążać gdzieś, kiedy mamy cyniczną postawę w swoim sercu. Chciałbym się zaśpiewać, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, tak jak powinno być. Gdzie Kościół jest pełen chwały i Bożego życia. gdzie ludzie nie mogą się doczekać na to, żeby przyjść na niedzielne spotkanie, żeby spotkać się z bratem X i z siostrą Y, żeby ich uściskać i żeby razem chwalić Pana. Kiedyś miałem cały cykl nauczeń zatytułowany Skończ z chodzeniem do kościoła. Nie wiem, czy wiecie, że w całym Nowym Testamencie nie ma ani razu takiego zwrotu, jak chodzić do kościoła. To jest ciekawe. Chodzisz do kościoła, czy... Was też się to tyczy, nie? Tak. Bo my bierzemy z Was przykład, Wy nas inspirujecie. Super. Super.